Jest godzina 7.45, to jest Poranek Wnet. Jesteśmy na Wnet FM, a w studiu jest kolejny gość, pani poseł Elżbieta Zielińska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Klub Kukiz 15. Proszę pani, jakiś czas temu rozmawialiśmy telefonicznie, pani była po wizycie w Stanach Zjednoczonych, obserwowała tam. Pani jest z ramienia polskiego parlamentu, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.
Tak, rzeczywiście. To było dosyć ciekawe przeżycie. Obserwowałam tą taką dysproporcję medialną, jaka towarzyszy wyborom i tej dysproporcji promocji Hillary Clinton i Donalda Trumpa. W zasadzie nie widziałam żadnych ani tabliczek, ani jakichś plakatów, to raczej w Stanach aż tak bardzo popularne nie są, ale nie widziałam tego typu różnych elementów, jeżeli chodzi o kampanię Trumpa, natomiast było bardzo dużo Clinton i pod koniec obserwacji rzeczywiście, jak słyszałam, jakie są typowania, to 80% było jednak typowane zwycięstwo Hillary Clinton, a tutaj rano jak wstałam, okazało się, że zupełnie inaczej i wygrał Donald Trump. Więc olbrzymie zdziwienie także dla mnie, która była tam na miejscu i obserwowałam to. Nie sądziłam, że Donald Trump wygra, bo po prostu, no nie wiem, może atmosfera była tak zbudowana. Ja mówię, że medialna też bardzo, bardzo mocno, bo słuchałam przez kilka dni tych wszystkich mediów amerykańskich, więc tutaj dla mnie to było olbrzymie zaskoczenie.
Czy to było tak trochę jak w Polsce podczas poprzednich kampanii wyborczych, że też te wielkie media wspierały tylko jedną stronę?
Ja mam wrażenie, że tak, że po prostu mamy, mimo że mamy taki dostęp do mediów i możemy w tych mediach i gdzieś w sieci swoje poglądy uzewnętrzniać, to mam wrażenie, że olbrzymia grupa gdzieś tam nie przyznaje się do końca, tak, na kogo głosujemy. A w ostatecznym wyniku nad urną to jednak po prostu zupełnie inaczej te nasze preferencje wyglądają. I wydaje mi się, że ten mainstream amerykański także był oderwany od problemów tej i też średniej klasy i gdzieś tam niżej sytuowanych Amerykanów. Mainstream jedno, społeczeństwo drugie, więc moim zdaniem, mimo że w zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy teraz tak blisko tych wydarzeń i praktycznie cały czas najświeższe wiadomości otrzymujemy. Niekoniecznie to się przekłada na taką sprawną też weryfikację potrzeb społeczeństwa.
Prezydent Trump jest prezydentem od roku, pani jest posłanką od 2 lat. Jest pani bardzo młodą osobą. Jak pani przyjęła w ogóle, co panią zaskoczyło najbardziej w polityce? Może nic panią nie zaskoczyło?
Nie, no zaskoczyło mnie bardzo wiele. Zaskoczyło mnie to, że, bo jestem po też Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i jednak zupełnie inaczej postrzegałam też taką politykę. Trochę mnie zaskoczyło to, że no władza ustawodawcza i jednak mam wrażenie, że nie funkcjonuje tak w Polsce, jak powinna. Chociażby kwestie konsultacji społecznych. I to nie jest kwestia ostatnich 2 lat. To jest kwestia przepychania ważnych projektów przez projekty poselskie. No to jednak jest takie ogólne rozczarowanie tą polityką. Ja się, szczerze mówiąc, bardzo bałam, że wchodząc w tę politykę gdzieś tam będę miała olbrzymie braki, tak, nawet wiedzy, tak to postrzegałam, że przecież to jest kształtowanie prawa i mimo studiów doktoranckich miałam jakieś takie wątpliwości. Następnie przychodzę do Sejmu i okazuje się, że wcale ta poprzeczka nie jest tak wysoko postawiona, ale to niestety jest taka smutna refleksja. To nie jest tak, że mi ulżyło, bo to znaczy po prostu, że niekoniecznie ten poziom legislacji w Polsce jest taki, jakiego oczekiwałoby społeczeństwo. Więc to było takie największe zaskoczenie, bo to, że będzie jakaś taka walka wewnętrzna w tych ugrupowaniach i między nimi, to wydawało mi się, że to jest taką może normą w polityce i rzeczywiście tak jest. Natomiast kwestie te proceduralne, sądziłam, że jednak trochę inaczej wyglądają, a nie wyglądają chyba tak, jak powinny.
A jak wyglądają? Jak to jest? Kto z perspektywy posła pisze prawo tak naprawdę? Czy to piszą posłowie, czy to piszą sejmowe biura, czy to przynoszą jacyś ludzie z zewnątrz i przynoszą posłom?
To znaczy to, gdyby posłowie też sami mi pisali i niekoniecznie jestem przekonana, żeby to tak dobrze funkcjonowało, bo jednak do dobrego prawa potrzebni są sprawni legislatorzy i rzeczywiście z tego zaplecza prawnego powinno się korzystać. Bo to nie jest tylko kwestia sformułowania pewnego artykułu, ale też umiejscowienia go w danym porządku prawnym, sprawdzenia, czy z innymi przepisami nie koliduje. Posłowie często tutaj je piszą, ale ja mam wrażenie, że to jest tak, że dosyć mała grupa parlamentarzystów tak de facto się tym zajmuje. I często jest też tak, że pewna organizacja proponuje zmianę. I moim zdaniem to jest dobre, gdy my przejmujemy gdzieś tam od dołu niektóre idee, pomysły.
A to brzmi trochę niepokojąco, jakaś organizacja. Ktoś to kontroluje, kto to przynosi, czy to przychodzą jacyś panowie w teczkach?
Nie, to tak nie wygląda, aczkolwiek przynoszenie w teczkach to a propos ustawy o aptekach były takie wątpliwości. Natomiast jeżeli przychodzi jakaś organizacja na komisję i ona proponuje pewnego rodzaju poprawkę, a organizacja ta nie może złożyć poprawki, widzimy, że ona jest społecznie dobra, tak? To często posłowie przyjmują na komisji daną poprawkę i w tym sensie mówię, że proponują różne rozwiązania prawne. I moim zdaniem to akurat jest dobre. No to są pewnego rodzaju spóźnione, ale konsultacje społeczne.
Teraz już przejdźmy do bieżącej polityki. Ostry konflikt w Sejmie. Dwie ustawy dotyczące życia sprzeczne ze sobą. Jak pani te ustawy przyjęła, jak pani głosowała?
No ja głosowałam za ustawą Zatrzymaj aborcję i za odrzuceniem ustawy Ratujmy kobiety. I no dla mnie ta druga ustawa jest absolutnie nie do przyjęcia. Ja tutaj też nie tego argumentu cały czas nie uznaję takiego, że to jest projekt obywatelski, więc powinien trafić do komisji. To są dwa ze sobą sprzeczne projekty. Jeżeli moim zdaniem ktoś głosuje za jednym i za drugim, to ma schizofrenię. A poza tym jest pewnego rodzaju wartość, ta wartość życia. I moim zdaniem tej wartości trzeba bronić. Gdyby się pojawił projekt społeczny dotyczący eutanazji, również głosowałabym za jego odrzuceniem. Dla mnie to są po prostu nie do przyjęcia projekty.
Co było takiego nie do przyjęcia w tej inicjatywie?
Wiele rzeczy. Między innymi ta klauzula sumienia dla lekarzy. Przede wszystkim po prostu przerywanie ciąży, tak, do 12 tygodnia. W przypadkach, gdy jest podejrzenie, że dziecko jest chore, do 24. I tam ja nawet to w swoim wystąpieniu mówiłam, że ono było tak sformułowane, że praktycznie każdą ciążę jeszcze do 24 tygodnia każde dziecko można było zabić. Ale tam było bardzo wiele innych rzeczy. Kwestia tej klauzuli sumienia, kwestia tego, żeby karać więzieniem osoby, które no, głośno mówią o tym, że aborcja jest zła. Niespójna z konstytucją ustawa, po prostu szereg różnych takich przepisów, jak na przykład edukacja seksualna i w klasie od czwartej klasy szkoły podstawowej nauka i antykoncepcji. No, wydaje mi się, że to jednak jest po pierwsze za wcześnie. Ja się pytałam, jacy to specjaliści opracowali te, a nie inne wymogi. A po drugie, to jest jednak kwestia rodziców, tak? Niech oni sobie zastanowią się, wezmą odpowiedzialność i spędzą trochę czasu z dzieckiem. Jeżeli chcą mu wytłumaczyć pewne rzeczy, to niech wytłumaczą, ale żeby to nie było tak, żeby nie było takiej indoktrynacji po prostu tylko i wyłącznie małej grupy lewicowej w szkołach, no bo to do tego dążyła ta ustawa.
Jeśli chodzi o tą drugą ustawę, głosowała pani za jej przesłaniem do komisji?
Tak, za przesłaniem do komisji. Zresztą rok temu przy jednak radykalniejszym projekcie również kierowałam, chodzi o projekt zatrzymujący aborcję, ze skierowaniem do komisji. No nie powinno być jednak takiego rozróżnienia. Jeżeli przyjmujemy, że nie wolno zabijać zdrowych dzieci, to nie możemy też przyjmować, że możemy zabijać dzieci, które są chore, bo technologia i medycyna cały czas idzie do przodu. Można w życiu prenatalnym już robić operacje, można ratować noworodki, a przede wszystkim można po prostu włączyć osoby chore w społeczeństwo. I moim zdaniem to jest też kwestia tego, w którą stronę idzie nasza cywilizacja. Czy my wykluczamy z tej cywilizacji, czy jednak przyjmujemy. To jest dyskryminacja osób niepełnosprawnych. Jeżeli przyjmujemy, że niepełnosprawne dziecko po urodzeniu nie możemy zabić, no to przed urodzeniem tym bardziej, bo to tylko i wyłącznie my jesteśmy w stanie je ochronić, ono samo się nie jest w stanie ochronić.
ugrupowanie, które stworzyło klub Kukiz 15, szło do wyborów z jednomandatowymi okręgami wyborczymi na sztandarach. Czy pani ten postulat też uważa za swój postulat?
Tak, natomiast ja często mówię o ordynacji większościowej, bo to jest tak, że gdyby doszło do zmian w ordynacji, a ja uważam, że powinno dojść i szczerze mówiąc jeszcze bardziej się o tym przekonałam w Sejmie, to uważam, że należałoby się zastanowić i należałoby poddać społeczeństwu pod uwagę, czy woli system jednomandatowych okręgów wyborczych, czy system STV, powinni się wypowiedzieć.
Proszę powiedzieć, co to jest system STV?
To jest system, gdzie oprócz głosu na jednego swojego kandydata jeszcze jakby drugi głos i to są oddajemy, który działa jakby w dalszej kolejności, tak? I rzeczywiście jakieś takie preferencje oddajemy nie tylko na jednego kandydata, ale na kolejnych. Moim zdaniem powinno być poddane pod rozwagę zmiana ordynacji, tak żeby rzeczywiście wybór reprezentanta przede wszystkim zależał od wyborców, a nie od szefa partii. Teraz tak jest, no bo wiadomo, że jest część biorących miejsc i absolutnie możemy dać tam każdego. Wielu polityków z Warszawy jest rozlokowanych po całej Polsce na pierwszych miejscach na listach wyborczych. No moim zdaniem nie powinno tak być, jednak takim liderem listy powinna być osoba z danego regionu, która dobrze zna jego sprawy, jego bolączki.
A czy ostatnie wydarzenia w Senacie nie pokazują, że jednak jakiś element kontroli partyjnej jest przydatny? No bo lider partii chciał, żeby senatorowie zgodzili się na ograniczenie immunitetu, natomiast panowie senatorowie uznali, że muszą bronić jednego z senatorów. I pojawił się głos, że to jest właśnie przykład taki, że niekoniecznie ta jednomandat, przecież to są jednomandatowe okręgi wyborcze w Senacie, prawda? Że oni są bardziej zależni od właśnie swoich dołów w okręgach niż od kierownictwa partii i mogą się nie liczyć z tego typu postulatem.
Tak, natomiast jednomandatowe okręgi wyborcze w Senacie są o tyle wypaczone, że są po prostu olbrzymie i wcale nie ma tamtego procesu, że jest ten reprezentant blisko wyborców. Poza tym między sobą też te JOW-y w Senacie mają olbrzymie dysproporcje, jeżeli chodzi o ilość wyborców. To kilka tysięcy głosów nawet. Jeżeli chodzi o głosowanie nad senatorem Kogutem, to ja osobiście uważam, że to nie powinno wynikać z polecenia służbowego,
tak
tylko po
trochę.
Prostu powinno wynikać z tego, że nie chronimy się za immunitetem i mam nadzieję, że będą te zmiany, które zapowiadał marszałek Karczewski w regulaminie, że głosowania będą jawne, bo moim zdaniem po prostu gdyby głosowanie było jawne i każdy senator musiał się tłumaczyć, że gdzieś tam swojego kolegę chroni, to zupełnie inaczej by to głosowanie wyglądało, a tak jak po cichu, no to ochrońmy, bo kto wie, kto z nas będzie kolejny. Moim zdaniem taka niezdrowa jednak, niezdrowe koleżeństwo w Senacie zadziałało i tak jak już raz powtórzyłam, powinno to wynikać po prostu z takiej postawy, też takiej próby obywatelskiej, że każdy z nas, kto nie jest parlamentarzystą, byłby zatrzymany i musiałby odpowiadać, więc dlaczego senator, który powinien świecić przykładem, tym bardziej nie mógłby być tak, a nie inaczej potraktowany?
No, to jest bardzo dobre pytanie. Tymczasem mamy nowe prawo wyborcze. Jak pani przyjmuje te regulacje, które promuje większość sejmowa?
Mam duży problem z tymi zmianami, bo w tej kwestii funkcjonowania samorządów to bardzo wiele głosów było takich, że jakby ta ustawa wychodzi naprzeciw postulatom, które od wielu, wielu lat gdzieś tam, o które zabiegano. Natomiast w kwestii już samej organizacji wyborów to po pierwsze zastanawiam się, jak rzeczywiście zapełni się te wszystkie komisje, które teraz są podwójne, a był problem z zapełnieniem tych komisji, które były pojedyncze. I to jest pierwszy problem. Drugi jest taki, że no jednak te wybory będą bardzo kosztowne i to zawsze jest pewnego rodzaju problem, że tyle wydajemy tak naprawdę na ten proces. I kwestia jeszcze tego znaku X. No, moim zdaniem tutaj jest pole do manipulacji przy tym znaku X, który może teraz wyglądać jak gwiazdka, ale teraz też możemy zaznaczyć najpierw jedną osobę, później możemy ją skreślić, zaznaczyć kolejną. I moim zdaniem to jest pole do manipulacji. Gdzieś tam, gdyby to chodziło tylko i wyłącznie o to, że osoby starsze czasami poprawiają ten znak albo wyjedzie trochę poza tę kratkę, to tego problemu by nie było, ale jeżeli możemy właśnie zaznaczyć najpierw jedną osobę, później ją zaznaczyć kolejną i pomazać całą kartkę i gdzieś tam będzie ktoś liczył ten głos i uzna, że dobrze, to na tego kandydata, to wzbudza moje wątpliwości i niestety jestem negatywnie do tej zmiany akurat ustosunkowana.
A jeśli chodzi o rekonstrukcję rządu, czy pani uważa, że odpowiedni ministrowie zostali wymienieni, czy ona powinna pójść w inną stronę? Jak pani się podoba obecny rząd?
Obecny rząd, jestem zdystansowana, ale nie patrzę tak nieprzychylnie może jak na pewno osoby z poprzedniego rządu, chociażby pana ministra Waszczykowskiego. Uważam, że nie był sprawnym ministrem spraw zagranicznych i ta zmiana akurat mnie cieszy. Co będzie dalej, jeżeli chodzi o Ministerstwo Środowiska i inne ministerstwa? W Ministerstwie Środowiska akurat mnie najbardziej interesuje, jak będzie się walczyć z mafią śmieciową, bo uważam, że to jest najpoważniejszy teraz problem w Polsce i te nielegalne odpady, które są składowane niemalże w każdym powiecie, to jest olbrzymi problem w skali kraju. I zastanawia mnie.
Ale czy ten problem upoważnia nas do tego, żebyśmy używali słowa mafia, czy to jest zorganizowana działalność?
To jest problem moim zdaniem mafijny. Ja to obserwuję przy nielegalnym składzie odpadów w Gorlicach, gdzie jeszcze jest to na terenie byłej rafinerii nafty Glimar i najpewniej jest to włączona także mafia paliwowa, jeszcze stare służby i po prostu nie jesteśmy w stanie tych odpadów usunąć. Nikt za nic nie odpowiada. Ja wysyłam masę pism do wszelkich służb, do prokuratury, do WIOŚ-u, do Ministerstwa Środowiska i nikt za nic nie odpowiada. Moim zdaniem to po prostu jest mafia. I jak organizowaliśmy taką debatę w Sejmie, to okazało się, że sala plenarna, bo to była informacja bieżąca, wyjątkowo jest zapełniona, bo po prostu się okazało, że w każdym okręgu jest tego typu problem i to jest poważny problem dla mieszkańców. Więc moim zdaniem tutaj zmiany w przepisach i radykalizacja mniejsze rozwiązania, żeby w końcu z tym zacząć walczyć. Zastanawia mnie też, jak będzie funkcjonowało Ministerstwo Obrony Narodowej, bo minister Błaszczak sprawami obronności nie zajmował się wcześniej, więc oczywiście, jeżeli ktoś jest sprawnym menadżerem i potrafi stworzyć własne zaplecze, które jest bardziej w tym wyspecjalizowane i nim zarządzać, to dobrze, ale no jednak trochę mnie ta zmiana dziwi. Zobaczymy, jak będzie dalej. Co do innych ministrów, trochę się cieszę, że tak trochę młodszych osób gdzieś tam zostało twarzami tego rządu. Uważam, że taka zmiana też pokoleniowa w rządzie to jest pozytywna. Przynosi bardziej dynamiczne zmiany i być może ruszą niektóre prace szybciej. Dla mnie jest jednak pewną zagadką, tak i minister Szumowski, i minister Emilewicz. Trzymam za nich kciuki, bo uważam, że mają sporo ważnych spraw do załatwienia i będę po prostu obserwowała, jak będą te poczynienia ich wyglądać.
Zmiana pokoleniowa może być dobra, tak powiedziała pani poseł Elżbieta Zielińska.
Na pewno jest dobra.
Na pewno jest dobra. Klub Kukiz 15. Bardzo dziękuję za wizytę w poranku.
Bardzo.
Wnet jest godzina 8:04. Chuck Berry nam teraz zagra.